Spodziewam się esejów, reportaży, artykułów, które opiszą świat po pandemii, jaki wyobrażają sobie 18-19-latkowie. Bo wszyscy próbujemy to sobie wyobrażać, nikt nie wie, jak będzie. I starsi są trochę już przytruci tradycjami swojego myślenia, wiedzą o tym, jak było zawsze i tak dalej. A młodzi mają taką świeżość myślenia i może nam wrzucą coś, co nam do głowy nie przychodzi.
Chodzi o taki świat, który będzie za chwilę, za miesiąc, za kilka miesięcy, czy nawet za kilka, kilkanaście lat?
Ja myślę, że wszystko to. Za chwilę, czyli na przykład za pół roku, za dwa lata, za kilkanaście lat, bo na pewno świat się zmieni. Wiemy z historii, że pandemie powodują ogromne zmiany. Tak, jak się patrzy na Hiszpankę, 18 rok i potem właściwie cały okres międzywojenny pod presją tego, co się wydarzyło aż do wojny. 50 milionów ludzi umarło, może teraz umrze mniej, ale to są takie skale zdarzeń. Więc jak ci młodzi ludzie sobie wyobrażają, co musi się zmienić, żebyśmy mogli dalej żyć w wolności, a może już nie możemy żyć w wolności, może to wszystko przewróci. Nie wiemy tego. No i nie wiedzą tego najmądrzejsi ludzie od spraw społecznych, członkowie Consilium Civitas, czyli profesorowie z Harvardu, Oxfordu, Stanfordu, Sorbony, no wszystkich najlepszych, większości najlepszych uniwersytetów na świecie. Polacy, którzy tam pracują, zajmują się naukami społecznymi. Tak samo jak inni rozkładają ręce. Może tak, może tak. No a młodzi może nie będą rozkładali rąk.
To mogą być przewidywania dotyczące pracy, takiego życia codziennego, czegoś jeszcze?
Pracy, stosunków społecznych, polityki, prywatnego życia. Bo ono też się radykalnie zmienia. Przecież już jesteśmy inni po tym roku, tak? A jeszcze ileś czasu. Stosunków międzynarodowych. Różni ludzie mają różne wrażliwości na różne sprawy, prawda? I liczę na to, że ci młodzi, którzy będą pisali, też będą mieli różne wrażliwości i będą pisali o różnych sprawach.
Jaka może być forma tego tekstu?
To może być esej, może być reportaż, może być artykuł. Błagam, nie wypracowanie. To, co wychodzi, ja myślę, że gdybym miał taką podstawową radę dać, napiszcie to, co wam gra w duszy, w rozumie i tak, jak wam gra. Jeżeli to gra w formie jakiejś takiej wizji literackiej, bardzo proszę, to może być wiersz nawet od biedy. Może nawet nie od biedy, byle był bardzo dobry. Myślę, że trzeba zostawić jak najwięcej swobody ludziom, byle to nie było za długie. Tak? Kilkanaście tysięcy znaków to jest maksimum, które potem jurorzy, którzy muszą przeczytać wszystkie prace, są w stanie dźwignąć.
Czy przygotowując ten tekst, warto myśleć o nim w taki sposób, żeby był taki, aby mógł być opublikowany w gazecie na przykład?
No tak. Jednym z naszych patronów, partnerów jest Gazeta Wyborcza. Ona rok temu drukowała najlepsze prace, kilka najlepszych prac, więc też warto o tym myśleć, ale też warto pomyśleć o tym jako o geście pomocy. Pomóc ludziom, którzy mają wpływ duży na rzeczywistość, bo to są takie mózgi, których potem politycy używają i tak dalej. Pomóc ludziom, którzy mają wpływ na rzeczywistość, wyobrazić sobie przyszłość. Bo od tego, jak ją sobie wyobrażimy, zależy od to, jaka ona będzie. Prawda? Nie ma, to nigdzie nie jest zapisane. Więc to mi się wydaje bardzo ważne. No i jest to też szansa na indeks jednej z czołowych prywatnych uczelni, które są też naszymi partnerami i fundują bezpłatne studia dla tych, no można powiedzieć, to jest dla uczelni interes, bo to są wyjątkowo inteligentni, aktywni, wykształceni i tacy ludzie, z których uczelnia potem może być dumna.
A czy w tekstach zgłaszanych na konkurs powinna być też ocena, czy ten świat po pandemii będzie lepszy albo gorszy, czy po prostu opis?
Niech każdy pisze tak, jak myśli. Niektórzy mają skłonność do ocen, a niektórzy mają skłonność raczej do opisowego postrzegania świata. Więc mi się wydaje, że im bardziej to będzie prawdziwe, w sensie im lepiej wyrazi to, co jest w autorze, tym lepiej. W ogóle myślę, że jeżeli młodzi ludzie są w stanie obronić siebie przed presjami różnych standardów i oczekiwań, to jest najlepiej. Więc Nie, nie, żadnych instrukcji tutaj. To ma być po prostu najlepsze, co w was jest. I tyle. I pomóżcie zrozumieć. Wiem, że nikt nie wie. To wiemy, że nikt nie wie. Ale jak się razem zbierzemy, może więcej się dowiemy.
A czy osoba, która będzie przygotowywać ten tekst, powinna myśleć o tym, że odbiorca będzie starszy od niej? Bo to będą pisać maturzyści. Rozumiem, że dla osób, które trochę mają inne spojrzenie, chociaż tych kilka lat więcej.
To jest pułapka, oczywiście, pisanie pod jury, prawda? To tak się na maturze wypracowania pisze, prawda? Według tych kodów i ten. Nic takiego.
Tu nie ma klucza.
Nie ma łatwego klucza, bo pierwsze jury w większości, to które czyta wszystkie prace, w większości składa się z bardzo młodych ludzi, ze studentów i z ubiegłorocznych laureatów. Czyli to są rówieśnicy. Może być rok różnicy, dwa lata, trzy. A końcowe jury, to grand jury, które wybiera już tylko spośród 20 najlepszych, to są członkowie Consilium Civitas, czyli profesorowie najlepszych uczelni na świecie. Prawda? Ten dystans jest ogromny, ale to jest specjalnie tak pomyślane, żeby oni wybrali spośród tego, co też jest komunikatywne dla osób młodszych. Więc żadnych takich taktycznych sztuczek. Piszcie, jak czujecie. Nie piszcie, jak myślicie, że inni czują, bo to jest pułapka.
A gdyby pan brał udział w tym konkursie i jest temat świat po pandemii, to na co by pan w pierwszej kolejności zwrócił uwagę?
Nie, pan, ja jestem zboczony politycznie, więc oczywiście bym pisał o szansach demokracji. Czy ona jest możliwa, bo kiepsko jej idzie przez ostatnią dekadę na całym świecie. I próbowałbym sobie wyobrazić dobrą demokrację, którą możemy zbudować. Ale każdy może pisać o czym innym. No, są ludzie, których fascynuje tylko na przykład film. To może być scenariusz filmu też. Są ludzie, których fascynuje muzyka. Przepraszam, to może być też piosenka. Czyli mi się wydaje, najważniejsze jest to, żeby uczestnicy tego konkursu pokazali siebie i w treści, i w formie, bo to tym starszym pozwoli może lepiej zrozumieć. Jednym z celów Consilium Civitas w ogóle jest zasypywanie rowów, które nas dzielą. Rowów między Polską i światem. To jest relatywnie łatwe, bo oni po prostu tu przyjeżdżają albo przez internet do nas mówią. Ale też rowów międzygeneracyjnych. Nasza najmłodsza profesorka z Princeton, Marta Figlerowicz, jest maturzystką III Rzeczpospolitej już. Zrobiła tu maturę i wyjechała na studia za granicę. Więc tam też jest jakaś ciągłość generacyjna, ale mimo wszystko między 30-paroletnią profesorką a maturzystą jest przepaść generacyjna.